Agata Zielińska, witam. Dziś w naszych dzieciach relacja z wizyty dzieci ze szkoły podstawowej nr 138 w Łodzi, w Nowym Sołońcu w Rumunii. Tutaj od prawie 200 lat mieszkają Polacy w kilku miejscowościach, najwięcej właśnie w Nowym Sołońcu. Odwiedzimy wiele ciekawych miejsc, będzie też dużo interesujących spotkań.
Dla upamiętnienia powstania Wydziału Czytelni Polskiej w Suczawie i rozpoczęcia budowy Domu Polskiego ukończonej w 1907 roku w hołdzie przodkom tworzącym Dom Polski. 21 maja 1903, Suczawa.
Janina Biwol, dyrektor Związku Polaków w Rumunii.
Od tego roku on tutaj istnieje. Przez czasów komunistycznych to było zabrane przez rząd rumuński. Tutaj był teatr. Po 90. latach on został odzyskany przez Polaków i tutaj teraz mamy główną siedzibę. Związek Polaków składa się z 14 stowarzyszeń, które większość są na Bukowinie. A mamy poza Bukowiną, jest w Konstancy, w Bukareszcie i w Jasach. Przy związku działają dwa zespoły. To mamy jeden zespół w Nowym Sołońcu, a drugi w Pojanie Mikuli, Pojana Mikuli. Tutaj jest księga pamiątkowa. Tutaj są spisy osób ważnych, które odwiedziły Związek Polaków w Rumunii. Na początku była Czytelnia Polska, założona w 1903 roku. I tutaj są najważniejsze wizyty, które odbyły ważne osoby z Polski, z innych krajów. Między innymi tutaj jest spis Hallera w 1939 roku, jak był tutaj przyjazdem.
39 wrzesień. Co się wtedy stało? Wybuchła II wojna światowa, napadli nas Niemcy, a 17 dni później Sowieci. I właśnie chyba 17 września, o ile pamiętam, albo wkrótce 19, czyli dwa dni później, kiedy rząd polski ewakuował się właśnie do Rumunii, najbardziej nam przyjaznego sąsiada w tamtym czasie, to między innymi bardzo zasłużony jeszcze z czasów nie tylko I wojny światowej, ale i z obrony polskiej niepodległości w 1920 roku generał Józef Haller, bardzo ważna postać dla naszej historii właśnie XX wieku, tutaj właśnie dokonał wpisu, ponieważ tutaj się zatrzymał, tak, w drodze w nieznane, bo rozumiecie, że to była wyjątkowo tragiczna chwila, tak, opuszczali ojczyznę, nie wiedzieli na jak długo, niektórzy niestety już na zawsze, jak okazało się znacznie, znacznie później. I jest to rzeczywiście taki unikatowy, bardzo wyjątkowy wpis, myślę, w tej kronice. Odręczny wpis samego generała Józefa Hallera. Nie wiem, może odczytamy głośno treść, tak, tego wpisu, bo on jest chyba dość czytelny. Może ja wam przeczytam i potem przejdę i pokażę, tak? Bo słuchajcie, jest to księga, która musi być tutaj szanowana. Jest ona w jednym egzemplarzu. W ciężkich czasach... Oj... Jest takie pismo nieczytelne, że do końca nie mogę... O, może pani redaktor?
Zatrzymawszy się, w domu polskim,
gdzie
najlepsze serca polskie
otworzyły się dla niedoli Polaków.
Wzorem gościnnego domu polskiego uprzejmie się z wiarą.
Wpisuje się z wiarą
w przyszłość lepszą, jasną, nie? Lepszą i
jasną, tak,
jasną, z nadzieją w Bogu. Bóg zapłać wam,
kochani
rodacy.
Podpisano Józef Haller. Za chwileczkę przejdę, pokażę wam ten wpis. Jest to postać niestety nieco zapomniana w przeciwieństwie do tak wielkich bohaterów narodowych jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski czy Ignacy Paderewski, bo tych zazwyczaj wszyscy uczniowie, przynajmniej w starszych klasach, nazwiska wymieniają jednym tchem. Zapomniana nieco niesłusznie, a dla nas tym bardziej piękna i stosowna do tego, by o niej porozmawiać, ponieważ jak przekonaliście się w jakiś sposób, choć tragiczny jak nasza historia z 1939 roku, prawda, związany z tym rejonem, z miejscem, w którym byliśmy. Kiedy urodził się Józef Haller? Proszę bardzo.
13 sierpnia 1873 roku.
Tak, gdzie urodził się?
W Jurczyskach.
A gdzie to jest? Jaki to rejon? Ktoś tu nieśmiało powiedział Austria. Należało powiedzieć ziemię zaboru austriackiego, tereny dawnej Rzeczypospolitej. Czy macie jeszcze jakąkolwiek informację o Józefie Hallerze?
W 1882 wraz z rodziną przenieśli się do Lwowa.
To jest ważna informacja. Będąc chłopcem, przeprowadza się wraz z rodziną do Lwowa, jednego z najważniejszych też miast w naszej narodowej historii, jak wiecie, obecnie na terenie Ukrainy. W tym Lwowie sobie żyje, tam uczęszcza do szkół, zresztą nie byle jakich. Jakie informacje o Józefie Halerze udało wam się jeszcze zdobyć? Proszę bardzo.
W 1915 roku pełnił obowiązki komendanta Legionów od 4 do 13 listopada.
Był legionistą, tak? Był legionistą. Wiemy wszyscy o Legionach Józefa Piłsudskiego. Kto z was spotkał się z pojęciem Błękitnej Armii? Bo to jest bardzo ważne, o tym musimy koniecznie powiedzieć. Czy ktoś z was trafił na takie pojęcie albo dowiedział się, cóż to za armia tak pięknie nazwana? Błękitna Armia to były masy żołnierzy, którzy byli werbowani na terenie Francji. Byli to Polacy, ale nie tylko członkowie Polonii Francuskiej, ale również belgijskiej, okolicznych państw, a również przypłynęli na apel Paderewskiego Polonusi ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki, z Kanady, prawda, z kontynentu amerykańskiego. Była to ogromna rzesza ludzi, których wyszkolili, zrobili z nich prawdziwą, rzeczywiście armię, można powiedzieć, Polacy oraz Francuzi. Francuzi wyposażyli ich również, uzbroili. Jak myślicie, a od czego to w ogóle taka nazwa ładna może pochodzić? Błękitna Armia. Co oni mieli takiego błękitnego, że byli zwani Błękitną Armią? Proszę.
Od flagi francuskiej?
Nie, flaga francuska jest niebiesko-biało-czerwona, ale szukamy dalej. Dobrze, że spróbowałeś. Proszę.
Bo francuska armia miała takie niebieskie stroje wojskowe.
A jak mówimy stroje wojskowe, to są nie stroje.
Uniform.
Bardzo dobrze. Od koloru mundurów, bardzo pięknych, których w Polsce w tym odcieniu nigdy wcześniej nie widziano w Wojsku Polskim. Oni przybyli do Polski pociągami, tak? Były to ogromne, ogromne składy pociągów. Osobno jeszcze broń też oczywiście za nimi przybyła. No i zobaczcie, okazuje się tak, no dobrze, Polska odzyskuje niepodległość. No to dlaczego ta Błękitna Armia ma być taka potrzebna? No wydawałoby się, że jest niepotrzebna, a jest bardzo potrzebna i odegra w najbliższym czasie bardzo znaczącą rolę. Rzeczywiście 11 listopada 1918 roku, jak wiemy, to jest ta oficjalna data, od kiedy i tu świętujemy odzyskanie niepodległości, ale musicie wiedzieć, że to była Polska, to była wówczas, można powiedzieć, państwo, to dziwnie dla was zabrzmi, ale to było państwo bez granic. Nie do końca wszystkie granice były ustalone i minęły jeszcze co najmniej 2 lata, niekiedy krwawych walk, szczególnie na wschodzie, zanim II Rzeczpospolita swoje granice potwierdziła, ustanowiła i wszyscy sąsiedzi i nie tylko kraje europejskie zaakceptowały, tak, te granice. I nastał już rzeczywiście pokój, tak długo wyczekiwany, tak, w wolnej i bezpiecznej ojczyźnie. Przede wszystkim trzeba tu wspomnieć rok 1919. Czy ktoś z was trafił właśnie na tę informację, gdzie ta Błękitna Armia była, że tak powiem, użyta i odegrała bardzo ważną, decydującą wręcz rolę? Tutaj o Lwowie wspominaliście, tak, można powiedzieć, może nie w sensie dosłownym, ale jakoś też rodzinnym mieście Hallera, prawda, z którym czuł się bardzo związany. W roku 1919 miały miejsce bardzo zażarte walki nie tylko o Lwów, 18 i późną jesienią, właściwie już zimą roku 1918 i wiosną 1919, tak? Polacy walczyli z Ukraińcami, czyje będą tam te ziemie i czy będzie tam Polska, czy będzie tam małe państewko ukraińskie, tak, Ukraińcy też marzyli o swojej ojczyźnie, nigdy wcześniej nie mieli jej, tak, nigdy nie istniało takie państwo jak Ukraina. Co innego nasza Rzeczpospolita. Walki były te niezwykle zażarte. O powodzeniu i polskim zwycięstwie, wyparciu Ukraińców ze Lwowa i ze wszystkich tych ziem właśnie galicyjskich zadecydowało właśnie przybycie armii Hallera, tej Błękitnej Armii. 70 tysięcy ludzi, no to była siła, z którą każdy musiał się liczyć. I Ukraińcy po prostu odstąpili, wycofali się zwyczajnie i po tych krwawych, często zażartych walkach często ginęli tam bardzo młodzi, właśnie we Lwowie szczególnie, tak zwane Orlęta Lwowskie. Haller na czele Błękitnej Armii, witany był tam jako ostateczny wyzwoliciel, czy ten zwycięzca, którego przybycie sprawiło, że jak sądzono, będzie tam zawsze już Rzeczpospolita.
Minister Bestelli w drugim rządzie Władysława...
Bestelli.
a Besteki w drugim rządzie Władysława Sikorskiego w październiku
Sikorskiego
w 1939 roku.
I przyszedł ten tragiczny wrzesień 1939 roku i w dniu napaści Rosji Sowieckiej, czyli 17 dni po 1 września, rząd polski udawał się na emigrację, tak? Właśnie przez Rumunię. Dwa dni później, jak widzieliście, w osobnej kolumnie wojskowych, księży, tam widzieliście wpisy, pojawił się na chwilę, po prostu żeby zanocować, tak? Józef Haller wraz z towarzyszącymi mu osobami. A czy wiecie, jak dalej potoczyły się koleje życia Józefa Hallera? Gdzie on potem trafił? Bo przecież w tej Rumunii to był tylko na chwilę. Proszę bardzo, Oskarze.
Z Rumunii do Francji.
Tak, zobaczcie, Józef Haller ponownie znalazł się we Francji, tam gdzie kiedyś rodziła się ta, można powiedzieć, jego w cudzysłowie błękitna armia. Z kolei w 1940 roku Francja po prostu uległa Niemcom. I wtedy gdzie rząd polski się przeniósł? Na północ, tak? Śmiało, próbujcie, no nie bójcie się, no próbujcie.
Do Anglii.
Bardzo dobrze, do Wielkiej Brytanii, a konkretnie do jej stolicy, czyli do Londynu, prawda? Stąd mówimy o rządzie londyńskim. Józef Haller przez pewien czas pełni tam właśnie w rządzie generała Sikorskiego, jak tu słusznie powiedzieliście, pełni tam ważne funkcje, tak? Kończy się II wojna światowa w maju 1945 roku. Trudno mówić o pełnej radości, bo Polska nie odzyskuje wolności, jak wiecie. Nastaje komunizm w Polsce i ludzie tak zasłużeni dla prawdziwej polskiej niepodległości i dla II Rzeczpospolitej, jak Józef Haller i bardzo wielu innych znanych, nie mogą wrócić do Polski. Komuniści sobie tutaj ich stanowczo nie życzą. A więc Józef Haller pozostaje w Londynie, jak się okazuje, już do końca życia, czyli właśnie do kiedy?
Do 4 czerwca 1960 roku.
Gdzie umiera? Czyli umiera, policzmy, w wieku ilu lat?
W wieku 87 lat.
Także pamiętajmy o Józefie Hallerze, piękna postać. Myślę, że kiedy przyjdzie czas, kiedy rzeczywiście będziecie uczyli się w 7 klasie historii, no to taka nasza rozmowa jak dzisiejsza i nasza tutaj wycieczka i obejrzane i jak widziałem fotografowane przez Was dokumenty pozwolą Wam wiedzieć coś więcej niż mówią podręczniki, z którymi będziecie mieli do czynienia. Dziękuję Wam serdecznie, byliście fantastyczni. To dla Was są te brawa.